Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Life's Work Dawida Milka to pamiętnik pisany w wyjątkowo trudnym momencie, uznany scenarzysta, twórca seriali NYPD Blue i Deadwood, opisuje swoje życie.
Gdy choroba Alzheimera stopniowo osłabia jego pamięć. Książka nie jest uporządkowaną kroniką kariery, ani klasyczną historią od upadku do odkupienia. Jest raczej naglącą próbą uchwycenia doświadczeń, zanim staną się niedostępne, oraz sprawdzenia, co pozostaje z człowieka, kiedy własna przeszłość przestaje być pewna. Milch wraca do dzieciństwa, nauki, pracy telewizyjnej, uzależnień, hazardu i życia rodzinnego. Równolegle przedstawia własny sposób myślenia o pisaniu, przypadku, winie i łasce. Jego wspomnienia bywają dygresyjne, pełne humoru, gwałtownych zmian tonu oraz wątpliwości co do dokładności pamięci. Ta forma nie jest jedynie stylistyczną ozdobą. Odpowiada tematowi książki świadomość, próbuje opowiedzieć samą siebie w chwili, gdy traci stabilne narzędzia opowiadania.
Life's Work łączy więc portret artysty z refleksją nad chorobą, odpowiedzialnością i granicami poznania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
Alzheimer jako warunek opowiadania, a nie wyłącznie temat wspomnień, najbardziej wyróżniającą cechą Life's Work jest fakt, że Alzheimer nie stanowi w niej zamkniętego rozdziału medycznego, lecz wpływa na samą możliwość stworzenia pamiętnika. Milch otwiera książkę obrazem podróży ku miejscu, którego nie zna, prowadzonej przez kogoś, z kim nie ma kontaktu. To trafnie określa jego pozycję, jest zarazem narratorem własnego życia i osobą, która nie może już całkowicie ufać materiałowi swojej narracji. Autor nie udaje, że potrafi odzyskać pełną chronologię albo rozstrzygnąć wszystkie sprzeczności wspomnień. Zamiast tego uznaje niewiedzę za konieczny punkt wyjścia.
Ta postawa ma znaczenie etyczne i literackie. Chroni książkę przed fałszywą pewnością typową dla autobiografii, w których teraźniejszość porządkuje przeszłość w wygodną lekcję.
U Milka pamięć pozostaje krucha, a niektóre epizody mogą funkcjonować bardziej jako opowiadane historie niż jako weryfikowalny zapis. Nie osłabia to jednak stawki książki. Przeciwnie, zmusza czytelnika do odróżnienia faktograficznej dokładności od prawdy o sposobie przeżywania winy, lęku czy przywiązania. Pamiętnik pokazuje też, że utrata pamięci dotyczy nie tylko danych o przeszłości. Zagraża ciągłości tożsamości, ponieważ człowiek zwykle rozumie siebie przez historie, które potrafi o sobie opowiedzieć. Milch bada tę utratę od środka, bez taniego heroizmu i bez obietnicy, że sztuka pokona chorobę. Po drugie, twórczość telewizyjna jako praca oparta na języku. Obserwacji i niepewności. Milch jest znany przede wszystkim jako twórca NYPD Blue i Deadwood. Lecz jego książka nie ogranicza się do anegdot z planu czy branżowego bilansu sukcesów. Ważniejsze okazuje się pytanie, jak powstaje pisanie. Autor przedstawia twórczość jako proces intensywnej uwagi wobec języka, rytmu rozmowy, sprzecznych motywów postaci i przypadkowych bodźców. Nie proponuje prostego zestawu reguł dla scenarzystów.
Z jego relacji wynika raczej, że dobra praca wymaga gotowości na to, iż znaczenie nie pojawia się od razu i nie poddaje się całkowitej kontroli autora.
To spojrzenie pomaga zrozumieć, dlaczego jego telewizja była ceniona za gęsty dialog i moralną niejednoznaczność. W pamiętniku proces twórczy jest związany z doświadczeniem życiowym, ale nie zostaje do niego zredukowany. Cierpienie, nauk czy chaos nie są przedstawione jako warunki konieczne dla wielkiej sztuki. Milch pokazuje raczej, że artysta może przetwarzać własne nieuporządkowanie w formę, o ile traktuje pracę poważnie i pozostaje otwarty na to, czego jeszcze nie rozumie. Istotne są również jego akademickie i literackie źródła, w tym relacja z mentorem Robertem Pennem Warrenem. Dzięki nim książka umieszcza telewizyjne scenopisarstwo w szerszej tradycji literackiej. Dla czytelnika zainteresowanego pisaniem wartość tej części leży nie w instruktażu, lecz w obserwacji, że metoda może oznaczać zdyscyplinowane słuchanie materiału, a nie narzucanie mu gotowej tezy. Po trzecie, uzależnienie i hazard bez usprawiedliwiającej legendy o artyście przeklętym. W. Life's Work. Milch opisuje uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz kompulsywny hazard jako trwałe siły, organizujące znaczną część jego życia.
Nie przedstawia ich jednak jako barwnego dodatku do kariery ani jako dowodu szczególnej artystycznej wrażliwości.
Wspomnienia obejmują wczesne ryzykowne zachowania, okresy narkotykowe, wielkie stawki na wyścigach konnych i konsekwencje finansowe oraz rodzinne.
Taki materiał mógłby łatwo zamienić się w efektowną opowieść o ekscesie, lecz autor stale wraca do kosztu ponoszonego przez innych.
To przesuwa ciężar narracji z pytania, jak daleko zaszedł, na pytanie, co zrobił ludziom, którzy byli przy nim. Szczególnie ważny jest tu mechanizm samousprawiedliwienia.
Milć nie sugeruje, że człowiek uzależniony po prostu wybiera zło w pełni świadomie, ale też nie używa choroby czy talentu jako zwolnienia z odpowiedzialności.
Pokazuje, jak łatwo inteligencja i zdolność opowiadania mogą służyć budowaniu przekonujących wyjaśnień dla własnych destrukcyjnych decyzji.
Hazard ma dodatkowe znaczenie symboliczne, ponieważ łączy się z jego rozmyślaniami o szczęściu i przypadku.
Autor odróżnia wdzięczność za szczęście od złudzenia, że można je posiąść lub kontrolować. Książka nie oferuje prostego programu zdrowienia.
Jej wartość polega na trzeźwym ukazaniu, że przyznanie się do szkody nie usuwa przeszłości, ale może przerwać nawyk jej upiększania.
Po czwarte, przypadek, szczęście i samowiedza w opowieści o życiowej drodze. Milch wielokrotnie rozważa rolę przypadku, szczęścia i błędnego rozumienia siebie. Jest to ważne,
bo jego biografia łatwo mogłaby zostać przedstawiona jako historia indywidualnej woli. Wyjątkowo utalentowany człowiek odnosi sukces, a następnie zmaga się z własnymi demonami.
Life's work podważa taką wygodną konstrukcję.
Autor pokazuje, że kluczowe zwroty życia wynikają z mieszaniny zdolności, spotkań, okazji, rodzinnych wzorców i decyzji podejmowanych w warunkach ograniczonej wiedzy.
Szczęście ma dla niego również sens zaczerpnięty z języka hazardu, lecz nie oznacza wyłącznie wygranej.
Często chodzi o fakt, że mimo strat, szkód i własnej niewdzięczności człowiek otrzymał relacje lub możliwości, których nie potrafił właściwie docenić.
Ten motyw prowadzi do krytyki samowiedzy. Milch nie buduje wizerunku człowieka, który po latach odnalazł całkowite wyjaśnienie swego charakteru. Przeciwnie, przyznaje, że ludzie tworzą o sobie narracje, aby ukryć własne sprzeczności i uniknąć odpowiedzialności.
Jego choroba dodatkowo wzmacnia ten problem, ponieważ nawet uczciwe wspomnienie może być niepełne. Dlatego książka proponuje pokorę wobec niewiedzy, a nie relatywizm.
Niepewność nie znosi potrzeby osądu, lecz nakazuje ostrożniej osądzać siebie i innych.
To jedna z najbardziej użytecznych intelektualnie warstw pamiętnika przekonanie, że życie nie jest ani czystym przeznaczeniem, ani projektem w pełni zarządzanym przez jednostkę.
Na koniec miłość, wyrządzona krzywda i napięcie między brudem a godnością. Centralnym problemem etycznym książki jest pytanie, jak dalej żyć ze świadomością, że zraniło się osoby, które się kochało.
Milch nie opisuje relacji rodzinnych po to, by uzyskać rozgrzeszenie od czytelnika.
Interesuje go trudniejsze napięcie miłość, może być realna, a mimo to nie chronić bliskich przed skutkami egoizmu, nałogu i nieobecności.
W tym kontekście powraca zdanie jego mentora, Roberta Penna Warrena, o brudzie jaźni, który, aby zostać pokochany, musi zostać przyodziany chwałą.
Milch traktuje tę myśl nie jako dekoracyjny aforyzm, lecz jako problem.
Człowiek ma skłonność nadawać swoim wadom atrakcyjną formę, zwłaszcza gdy posiada talent językowy i publiczne uznanie.
Pamiętnik stale sprawdza, czy opowieść o artyście nie staje się takim właśnie kostiumem.
Zarazem autor nie przyjmuje odwrotnej, równie prostej pozycji, według której człowiek jest wyłącznie sumą swoich najgorszych czynów.
W książce pojawiają się wdzięczność, modlitwa i przeczucie tajemnicy, ale bez jednoznacznie zdefiniowanego programu religijnego.
Są próbą uznania, że życie przekracza możliwości kontroli oraz pełnego wyjaśnienia. Dzięki temu Life's Work nie sprowadza odpowiedzialności do publicznego wyznania win.
Pyta raczej, czy możliwe jest uczciwe widzenie własnego brudu bez zamieniania go w tożsamość, widowisko albo wymówkę. To napięcie nadaje wspomnieniom ich moralną powagę.
Podsumowując, Life's Work warto polecić przede wszystkim czytelnikom, którzy znają Deadwood i NYPD Blue i chcą zobaczyć, jak ich autor myśli o języku,
prycji oraz moralnej złożoności postaci.
Książka będzie też ważna dla osób zainteresowanych pamiętnikami o chorobach neurodegeneracyjnych, uzależnieniu i starzeniu się.
Pod warunkiem, że nie oczekują uporządkowanej relacji klinicznej ani poradnika. Milch nie oferuje recept na trzeźwość, opiekę nad osobą z demencją czy rozwój twórczy.
Daje natomiast coś mniej prostego: zapis umysłu, który nadal chce dociekać prawdy o własnym życiu, choć traci pewność co do pamięci i własnych interpretacji. Dla piszących i pracujących z opowieścią szczególnie wartościowe będą jego uwagi o słuchaniu języka,
tolerowaniu niepewności oraz niebezpieczeństwie używania talentu do maskowania siebie.
Dla innych czytelników pożytkiem może być dojrzała refleksja nad odpowiedzialnością, szczęściem i konsekwencjami działań wobec bliskich. Na tle wielu wspomnień ludzi kultury książka wyróżnia się brakiem gładkiej narracji o karierze.
Nie zamienia sukcesu telewizyjnego w główną miarę życia, a upadków nie organizuje w pocieszającą historię odkupienia.
Jej forma, chwilami poszarpana i dygresyjna, ma bezpośredni związek z sytuacją autora. To pamiętnik, w którym zawodowy mistrz opowiadania pokazuje również granice opowiadania.
Właśnie dlatego pozostaje tak osobny, łączy literacką energię, bezlitosną autoanalizę i świadomość, że nie każdą stratę da się zamknąć w sensownej puencie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Milch, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.